opuścił w trawę między szpalerami drzew hobbitów, którzy już na własnych nogach poszli za nim ku wielkiemu sklepieniu w głębi. Teraz dopiero zauważyli, że idąc, drzewiec prawie wcale nie zginał kolan, sunął jednak krokami olbrzyma. Stąpał tak, że zawsze najpierw dotykał ziemi palcami, które miał niezwykle duże i szerokie, zanim postawił na niej całą stopę. Na chwilę drzewiec zatrzymał się pod deszczem kropel spadających ze skał i głęboko wciągnął oddech w piersi. Potem zaśmiał się i wszedł pod sklepienie. Stał tu pośrodku ogromny kamienny stół, ale krzeseł nie było. W głębi koliby panowały już ciemności. Ent przyniósł dwie duże misy i postawił na stole. Wypełniała je, jak się zdawało hobbitom, czysta woda, lecz kiedy drzewiec wyciągnął nad nimi ręce, misy zaczęły lśnić, jedna złocistym, a druga szmaragdowym światłem. Te dwa kolory zmieszane z sobą rozjaśniły grotę, jakby słońce zalało ją blaskiem przesianym przez wiosenne liście. Hobbici obejrzeli się i zobaczyli, że na dworze drzewa także zalśniły, zrazu nikłym, lecz stopniowo rosnącym blaskiem, a wkrótce wszystkie liście otoczył świetlisty rąbek, zielony, złoty lub miedziany, a każdy pień zdawał się kolumną wyrzeźbioną w roziskrzonym kamieniu. — No, teraz możemy znów trochę pogawędzić — rzekł drzewiec. — Pewnie jesteście spragnieni, a może też zmęczeni. Skosztujcie naszego napoju. Poszedł w głąb groty, gdzie stały, jak się okazało, wysokie kamienne dzbany opatrzone ciężkimi pokrywami. Uniósł na jednym z nich pokrywę, zanurzył wielki czerpak i napełnił trzy kubki, jeden bardzo duży i dwa mniejsze. To jest dom Entów. Nie ma w nim niestety krzeseł ani stołków, rzekł. Ale możecie usiąść na stole. I podniósłszy hobitów, posadził ich na wielkiej kamiennej płycie, wzniesionej na 6 stóp ponad dno groty. Tak siedzieli z nogami dyndającymi w powietrzu i małymi łykami popijali z kubków. Płyn wyglądał jak woda i smakował też niemal tak samo jak woda, którą zaczerpnęli z rzeki Entów zaraz po wejściu w granicę Fangornu, lecz miał jeszcze jakiś dodatkowy zapach, czy może przyprawę, nieznaną hobbitom. Smak ten, bardzo zresztą nikły, przypominał im woń leśną, płynącą z daleka w chłodnym powiewie nocnego wiatru. Skutek zaś tego napoju odczuli najpierw w palcach u nóg, a potem wrażenie świeżości i niezwykłej siły stopniowo ogarniało całe ich ciała, aż po czubek głowy. Tak, bo nawet włosy podniosły im się na głowach, zafalowały, zwinęły się w kędziory, zaczęły rosnąć. Drzewiec tymczasem opłukał nogi w misie pośród drzew, a potem wychylił swój kubek powoli, jednym haustem. Trwało to tak długo, iż zdawało się, że nigdy nie oderwie od niego ust. W końcu jednak odstawił pusty kubek. — westchnął. — teraz możemy pogadać swobodniej. Siądźcie na ziemi, a ja się położę. W ten sposób napój nie pójdzie mi do głowy i nie uśpi mnie. Pod prawą ścianą groty stało ogromne łoże na niskich nóżkach, ledwie na parę stóp wzniesione nad ziemię. Wymoszczone grubo sianem i liśćmi paproci. Drzewiec chylił się nad nim powoli, niedostrzegalnie prawie gnąc się w pasie, aż legł na wznak, ręce podłożył pod głowę, oczy wbił w strop, po którym światło migotało niby słońce wśród liści. Mary i Pipin przycupnęli obok na poduszkach z siana. Teraz opowiedzcie mi swoją historię. Ale nie za prędko, rzekł drzewiec. Hobbici zaczęli więc opowiadać o wszystkich przygodach, jakie ich spotkały, odkąd wyruszyli z Hobbitonu. Nie trzymali się zbyt ściśle porządku, bo coraz to jeden drugiemu wpadał w słowo, a drzewiec też często przerywał mówiącemu, prosząc, żeby wrócił do jakiegoś wcześniejszego momentu lub wybiegł naprzód i z góry wyjaśnił dalszy bieg sprawy. Jednakże o pierścieniu nie wspomnieli i nie tłumaczyli ani dlaczego opuścili kraj, ani dokąd zmierzali. Drzewiec zresztą nie pytał o to wcale. Żywo się wszystkim, co mówili, interesował. zarówno czarnymi jeźdźcami, jak pobytem w Rivendell, wędrówką przez stary las, spotkaniem z Bombadilem, przejściem przez kopalnię Mori i odpoczynkiem w Lothlórien w gościnie u pani Galadrieli. Kazał powielokroć sobie opisywać Shire i okolice. W pewnej chwili zadał im niespodziane i dziwne pytanie. A nigdzie w tamtych stronach nie spotkaliście żadnych entów, to znaczy chciałem rzec entowych kobiet.
Entowych kobiet? Zdziwił się Pipin. Jakże one wyglądają? Czy są do ciebie podobne?
Chyba nie bardzo. A właściwie sam nie wiem, odparł drzewiec w zadumie. Przyszło mi do głowy, że może tam są, bo tak myślę, że ten wasz kraj pewnie by się im spodobał.
Szczególnie jednak dopytywał się o wszystko, co dotyczyło Gandalfa, a poza tym o sprawki Sarumana. Hobbici szczerze żałowali, że niewiele o tym wiedzieli, tyle tylko ile im sam powtórzył z przemowy Gandalfa na naradzie u Elronda. Nie ulegało wszakże wątpliwości, że Ugluk ze swoim oddziałem nadciągnął z Isengardu i że mówił o Sarumanie jako o swoim władcy.
Mruknął drzewiec, gdy wreszcie w swej opowieści hobbici doszli do bitwy między bandą orków a jeźdźcami Rohanu. No, niemało nowin od was usłyszałem. Nie powiedzieliście mi wszystkiego, nie? Dużo przemilczeliście. Ale nie wątpię, że postępujecie tak, jakby sobie Gandalf życzył. Widzę też z tego, że dzieją się ważne rzeczy na świecie, a co właściwie się dzieje, pewnie dowiem się w swoim czasie. W dobrej albo w złej godzinie. Na korzeń i gałązkę. Dziwy! Wyrósł nagle z ziemi mały ludek, o którym nie ma ani słowa w starych spisach i patrzcie, 9 zapomnianych jeźdźców zjawia się znowu, żeby tych malców tropić, a Gandalf zabiera ich na wielką wyprawę, Galadriela podejmuje w Karaz Galadon, orkowie ślą za nimi w pogoń swoje bandy het poza granice dzikich krajów. Porwała ich w swój wir wielka burza. Miejmy nadzieję, że wyjdą z niej cało.
A jak będzie z tobą? Spytał Merry.
Nie mieszałem się dotychczas do wielkich wojen. To sprawy przede wszystkim elfów i ludzi, a także czarodziejów, bo ci zawsze troszczą się o przyszłość. Nie stoję po niczyjej właściwie stronie, bo nikt właściwie nie stoi po mojej, jeżeli rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Nikt już nie dba o lasy tak jak ja, nawet dzisiejsi elfowie. Mimo to więcej żywię przyjaźni dla elfów niż dla innych plemion. To elfowie przed wiekami uleczyli nas z niemoty, a mowa jest wielkim darem. Nie zapomnimy im tego nigdy, chociaż nasze drogi rozeszły się już od dawna. Są też na świecie stwory, z którymi na pewno nigdy się nie sprzymierzę, którym jestem z wszystkich sił przeciwny, ci tam... Burarum.
Drzewiec zamamrotał basem z wielkim obrzydzeniem.
Orkowie i władcy, którym orkowie służą. Niepokoiłem się, kiedy cień zalegał mroczną puszczę, ale kiedy cofnął się do Mordoru, przestałem się na jakiś czas martwić. Mordor jest daleko stąd. Teraz jednak zdaje mi się, że wiatr dmie od wschodu i kto wie... Może już zbliża się koniec wszystkich lasów świata. Stary Ent nie może nic zrobić, żeby powstrzymać burzę. Musi ją przetrwać albo zginąć. Ale jest jeszcze Saruman. A Saruman to nasz sąsiad. O tym mi nie wolno zapomnieć. Z Sarumanem muszę coś zrobić. Wiele ostatnio myślałem, co by tu zrobić z Sarumanem.
Co to za jeden ten Saruman? Spytał Pipin. Czy znasz jego historię?
Saruman jest czarodziejem, odparł drzewiec. Więcej nic wam o nim nie umiem powiedzieć. Nie znam historii czarodziejów. Pojawili się pierwszy raz, gdy wielkie okręty nadpłynęły zza morza, ale czy przybyli na tych okrętach, tego nie wiem. Saruman, jak słyszałem, cieszył się między nimi wielkim poważaniem. Od pewnego czasu, wedle waszej rachuby, od bardzo dawna, zaniechał wędrówek i przestał mieszać się do spraw elfów i ludzi. Osiadł na stałe w Angrenost, czyli w Isengardzie, jak nazywają to miejsce ludzie z Rohanu. Z początku siedział cicho, ale z biegiem lat coraz głośniej było o nim na świecie. Został podobno z wyboru głową Białej Rady, ale nic dobrego z jej poczynań nie wynikło. Teraz myślę, że może Saruman już wtedy knuł jakieś ciemne plany. W każdym razie sąsiadom nie przyczyniał kłopotów. Nieraz z nim rozmawiałem. Był taki czas, gdy lubił przechadzać się po moim lesie. Grzecznie pytał wtedy zawsze o pozwolenie, przynajmniej jeśli mnie spotkał. Słuchał pilnie wszystkiego, co mówiłem, a ja mu powiedziałem wiele rzeczy, których by sam na pewno nie odkrył. Nigdy mi jednak nie odwzajemniał się szczerością za szczerość. Nie pamiętam, żeby mi cokolwiek powiedział. Zamykał się w sobie coraz bardziej. Pamiętam jego twarz, chociaż od lat już jej nie widziałem. Stała się z czasem jak okno w kamiennym murze, zamknięte od wnętrza okiennicami. Zdaje mi się, że zgaduję, do czego Saruman teraz dąży. Chce być potęgą. Jemu w głowie metale i kółka. O żywe stworzenia wcale nie dba, chyba że może posłużyć się nimi chwilowo. Dzisiaj to już jasne jak słońce, że Saruman jest nikczemnym zdrajcą. Zbratał się z najpodlejszym plemieniem, z orkami. Ba, gorzej jeszcze. Odmienił orków. Zadał im jakiś niebezpieczny czar. Isengardczycy stali się bardzo podobni do ludzi, ale do złych, przewrotnych ludzi. Wszelkie złe stwory, które służą wielkim ciemnościom, poznaje się po tym, że nie mogą ścierpieć słońca. Ale orkowie Sarumana znoszą je, chociaż na pewno ze wstrętem.
Ciekawe, jak on to zrobił.
Czy Isengardczycy są ludźmi, których on w orków zaklął? Czy też mieszańcami obu tych ras? Straszna byłaby to podłość Sarumana. Drzewiec mruczał coś pod nosem przez długą chwilę, jakby wymawiał jakieś najgłębsze podziemne przekleństwo w języku entów. Nieraz dawniej dziwiło mnie, że orkowie zapuszczają się tak śmiało w mój las i przechodzą tędy jakby nigdy nic, podjął znowu. Dopiero ostatnimi czasy zrozumiałem, że to sprawka Sarumana, który od lat śledził ścieżki i odkrył moje tajemnice. Ten niegodziwiec i jego sługi pustoszą las. Na skrajach rąbią drzewa, dobre, zdrowe drzewa. Niektóre zostawiają zwalone, żeby gniły na miejscu, po prostu ze zwykłej orkowej złośliwości. Ale większość pni zabierają z sobą, żeby nimi podsycać ognie ortanku. Znad Isengardu stale teraz wzbijają się dymy. Przeklęte niech będą jego korzenie i gałęzie. Wiele spośród tych drzew było moimi przyjaciółmi. Znałem je od orzeszka, od nasienia. Wiele z nich mówiło swoim własnym głosem. Dziś na zawsze umilkłem. Pustkowia, poręby najeżone pniakami i zarosłe cierniem szerzą się tam, gdzie Ongi śpiewał zielony las. Za długo się leniłem. Dopuściłem do szkód. Trzeba temu położyć kres.